Czy sztuczna inteligencja zastąpi artystów, prawników, dziennikarzy i programistów? To jest pytanie, które rozbrzmiewa ostatnio właściwie we wszystkich zakamarkach internetu, w których porusza się temat modeli takich jak osławiony już ChatGPT, czyli model autoregresywny wykorzystujący głębokie uczenie do produkowania tekstów. Tekstów, które są niemalże ludzkiej jakości. W dzisiejszym 13 odcinku Techspresso Cafe porozmawiamy właśnie o czacie GPT i o innych modelach, które wykorzystują to, co potocznie nazywamy sztuczną inteligencją. I postaram się przekonać Was, że do rewolucji spowodowanej przez AI, jeżeli ona nadejdzie, mamy jeszcze całkiem daleko. Sztuczna inteligencja to jest termin, który po raz pierwszy pojawił się w 1956 roku dzięki Johnowi McCarthy'emu. Był on wówczas na konferencji w Dartmouth i sztuczną inteligencję zdefiniowano wtedy jako zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych, które pochodzą z zewnętrznych źródeł i nauki na podstawie tych danych oraz z użyciem zgromadzonej wiedzy po to, żeby jak najlepiej wykonać określone przez człowieka zadania i umieć zrealizować cele. To jest takie bardzo definicyjne ujęcie sztucznej inteligencji. My się na co dzień posługujemy tym terminem w nieco innym kontekście i zazwyczaj mamy na myśli całą technologię i dziedzinę badań, które przede wszystkim dotyczą IT, informatyki, ale też matematyki, logiki, neurologii w pewnym sensie, a nawet filozofii czy psychologii. Sztuczna inteligencja ma jeden cel: imitować funkcje i zadania ludzkiego umysłu, których nie potrafimy opisać przez matematykę. Chodzi o podejmowanie decyzji, analizę, syntezę, rozumowanie. Ale w warunkach, kiedy nie mamy wszystkich danych, kiedy w grę wchodzi język naturalny, czyli taki, którym na co dzień się posługujemy, ale także stawianie diagnoz, wynajdywanie nowych kombinacji substancji chemicznych, które będzie można zastosować w lekach, czy wreszcie roboty, które na podstawie obserwowanych warunków będą potrafiły przystosowywać się do wykonywania zadań, na przykład w zmiennej pogodzie albo przy zmiennym ciśnieniu gdzieś pod wodą albo w kosmosie. To są wszystko zastosowania sztucznej inteligencji w takim znaczeniu potocznym. Oczywiście AI w tym znaczeniu występuje też na przykład w procesorach tekstów, gdzie mamy na przykład tłumaczenia, w różnego rodzaju sieciach neuronowych, jeżeli gracie w gry komputerowe albo na przykład lubicie szachy online, to możemy zagrać z przeciwnikiem, który jest po prostu algorytmem, jest komputerem i wówczas właśnie takie sieci neuronowe są wykorzystywane. Mamy też sztuczną inteligencję w rozpoznawaniu obrazów. Tutaj będzie trzeba temu poświęcić ewidentnie oddzielny odcinek, bo kontekst etyczny, kontekst polityczny rozpoznawania twarzy to jest zupełnie inna rozmowa. I to są wszystko rzeczy, z którymi AI na co dzień nam się kojarzy i słusznie, że nam się właśnie w ten sposób kojarzy, bo jakkolwiek nie ma wiele wspólnego z inteligencją, to takie pojęcia właśnie jak uczenie głębokie czy uczenie maszynowe, wnioskowanie zautomatyzowane, to są wszystko rzeczy, które dotyczą dzisiejszego tematu. Chciałam tutaj na wstępie, może trochę przydługim, zaznaczyć, że sztuczna inteligencja absolutnie nie jest czarnym łabędziem w takiej formie, w jakiej dzisiaj ją znamy. O tym, że ChatGPT i sztuczna inteligencja generatywna, czyli taka, która potrafi generować tekst albo obraz, to właśnie czarny łabędź, powiedziała na łamach OKO.press Aleksandra Przegalińska, związana z Akademią Leona Koźmińskiego. I szczerze mówiąc, ta opinia mnie strasznie zaskoczyła, bo jako futurolożka i osoba zajmująca się mapowaniem trendów technologicznych, Przegalińska powinna przewidzieć to, że takie modele przyjdą, że czas czatu GPT nadejdzie, jakkolwiek to brzmi, bo to było oczywiste. Fakt, że sztuczna inteligencja i algorytmy, modele zajmujące się właśnie przetwarzaniem języka naturalnego idą w kierunku, który dzisiaj obserwujemy, można było zmapować sobie już mniej więcej w 2015-16 roku. Dlaczego to mówię? W 2015 roku powstała organizacja OpenAI. Jeżeli interesowaliście się wspomnianym już wielokrotnie czatem GPT, to wiecie, że to właśnie organizacja OpenAI, a w sumie firma OpenAI, stoi właśnie za tym modelem i to oni go opracowali. Wytrenowanie tak ogromnego modelu, dużego modelu językowego, trwa latami. Nie można zatem powiedzieć, żeby ChatGPT w chwili, kiedy ujrzał światło dzienne w grudniu ubiegłego roku, wtedy miał swoją, nie wiem jak to nazwać, premierę, żeby to było coś opracowanego ad hoc, coś nowego, coś co po prostu ktoś zrobił w 2 tygodnie i jest to jakiś innowacyjny pomysł i tyle. Nie. Ktoś pracował, raczej organizacja OpenAI czy też firma OpenAI, ktoś pracował nad tym modelem latami. Latami uczył go na niesamowicie ogromnych ilościach danych po to, żeby właśnie ten model jak najlepiej przetwarzał dzisiaj zapytania w języku naturalnym i żeby też w języku naturalnym udzielał nam odpowiedzi na zadane tematy. Anegdotycznie i może nieco prześmiewczo powiem, że ja czatowi GPT zadałam tylko jedno pytanie. Czy zacznę się kiedyś wyrabiać z robotą? Bo jak wiecie, ustawicznie się nie wyrabiam z robotą i Mimo tego, że piszę teksty w serwisie, regularnie zamieszczam posty na Instagramie Techspresso, na Instagramie swoim, robię prasówki w grupie, staram się coraz bardziej regularnie nagrywać te audycje i jeszcze pracuję na zleceniach dla innych mediów. Dostaję pytania o to, gdzie jest newsletter, bo go nie było. I ja zawsze mówię wtedy, że bardzo dziękuję za to, że ktoś mnie wspiera i wrzuca mi coś tam na Patronite, ale jeżeli wrzuca to tylko ze względu na newsletter, to proszę popatrzcie, ile jakby rzeczy innych dookoła się pojawia i dostałam takie pytanie, czy ja to wszystko robię sama. Tak, ja to wszystko robię sama. Nie mam absolutnie nikogo, kto by dla mnie robił jakiś research albo pisał dla mnie jakieś teksty poza tymi, które nie są mojego autorstwa w serwisie. To widać, to zawsze jest zaznaczone, że tekst napisał ktoś inny. Ja to wszystko ogarniam sama, od A do Z, od grafiki do umieszczania postów w social media, od researchu po pisanie tego gdzieś czasami o 23 albo 7 rano. Więc jak nie wyjdzie newsletter, to może warto spojrzeć, ile rzeczy wyszło w międzyczasie i troszeczkę nauczyć się cierpliwości. I wracając do tego tematu, przepraszam za tę dygresję. ChatGPT był z pewnością uczony bardzo długo. Był uczony, trenowany, szkolony, jakkolwiek to nazwiemy, na danych, które po prostu pobrano z internetu. Dane publicznie dostępne, dane, które znajdują się na przykład na otwartych, publicznie dostępnych stronach internetowych, wszystkie mogą w cudzysłowie stać się łupem ChatGPT i innych modeli językowych, które uczą się przetwarzania języka naturalnego. Bardzo dużo kontrowersji wokół tego tematu powstało właśnie przez to, że te dane pochodziły z otwartych źródeł. Technika gromadzenia danych, którą określamy jako scraping, czyli właśnie gromadzenie otwartych informacji na masową skalę, wzbudziła już wiele kontrowersji w kontekście wykorzystania tego rodzaju danych przez firmę Cambridge Analytica. Otwarte dane to jest olbrzymie źródło wiedzy. Otwarte dane to jest niesamowita wartość, przede wszystkim dlatego, że my umieszczając coś w internecie zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką to ma wagę i jak może zostać wykorzystane. Tak? To znaczy jako artysta wrzucamy na przykład do sieci swoje portfolio po to, żeby uzyskać więcej kontaktów z potencjalnymi zleceniodawcami, żeby więcej osób zobaczyło naszą sztukę, żeby zyskać jakąś rozpoznawalność. To samo tyczy się blogerów, którzy piszą na przykład jakieś analizy osintowe, to jest modne od czasu inwazji Putina na Ukrainę, pisanie analiz osintowych, takie zajęcie, które okazało się, że może robić każdy, otóż nie. Tak czy inaczej, to są wszystko teksty, materiały, obrazy, to są wszystko treści, które później taki model jak ChatGPT w przypadku tekstu albo jak Midjourney czy DALL-E 2 w przypadku algorytmów generujących obrazy mogą sobie zassać i po prostu wytrenować się na tym. Oczywiście rezultatem tego treningu trwającego wiele lat jest model, który działa w taki sposób, że generuje tekst na zadany mu temat trudny do odróżnienia od tekstu, który wyprodukowałby człowiek. Tak? I nie mówimy tutaj o byle jakim człowieku, bo słyszeliśmy już, że ChatGPT zdał studia MBA. Słyszeliśmy o tym, że ten model był już wykorzystywany do pisania prac zaliczeniowych, że potrafi napisać wiersze stylistycznie zbliżone do znanych amerykańskich poetów. I należy sobie zadać tutaj pytanie, raczej dwa pytania, o to, czy to ChatGPT działa w sposób doskonały, bo może ta ilość, ta objętość materiału szkoleniowego stanowi o jego doskonałości, czy to też może jednak nasze egzaminy są źle pisane, czy po prostu studia MBA nie są odporne na nadużycia tego rodzaju, że coś po prostu może tak łatwo obejść zabezpieczenia wynikające z potrzeby zapewnienia, że powiedzmy takie prace są pisane samodzielnie. Jest na to kilka sposobów, ale o tym za chwilę. Trudność w odróżnieniu tego, czy tekst był generowany przez człowieka, czy przez algorytm, rodzi kolejne problemy. Te problemy to dezinformacja, nieprawdziwe informacje, manipulacje, celowo kolportowane fake newsy, różne inne treści, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji informacyjnych. Napisałam taki tekst, który można przeczytać w serwisie Cyber Defense 24, z którym współpracuję, o tym, że jednym z horyzontów dezinformacji, w ogóle zagrożeń w sferze informacyjnej, takich nowych horyzontów, będzie właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w celach propagandowych, bo ten ChatGPT i inne tego rodzaju modele mogą generować tak szybko masę tekstów, że po prostu osoby zlecające operacje informacyjne, na przykład gdzieś na Kremlu albo w Chinach, zyskają po prostu pomoc, jakiej nigdy wcześniej nie miały, tak? Bo zatrudnienie nawet w petersburskiej fabryce troli kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za generowanie postów w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, w jakichś pseudo-outletach informacyjnych, które podchywają się pod strony z wiadomościami. To jest czasochłonne, tym ludziom trzeba zapłacić. Oni mają określoną wydajność pracy, a taki algorytm, kiedy dostanie naprawdę świetnie sparametryzowany tekst, on po prostu ekspresowo wyrzuci nam odpowiedź na nasze zapytanie i będzie to absolutnie gotowa propaganda instant do natychmiastowej dystrybucji. To na temat dezinformacji intencjonalnej z wykorzystaniem takich modeli, bo jeszcze można opowiedzieć sobie trochę o takiej dezinformacji nieintencjonalnej, bo kiedy myślę o wykorzystaniu ChatGPT do właśnie pisania prac zaliczeniowych albo na przykład do wyszukiwania treści w internecie, to pojawia się kwestia tego, że ChatGPT nie wie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Obecnie ten model nie ma żadnego zabezpieczenia, które pozwalałoby mu na filtrowanie informacji prawdziwych od nieprawdziwych i działanie, które po prostu ochroni użytkownika przed zwróceniem mu fałszywych rezultatów. W tym miejscu warto wspomnieć, że ChatGPT został już uznany za zagrożenie przez firmę Google. Firmę Google, która jest operatorem najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej. I Google doszło do wniosku, że to jest na tyle potężne narzędzie, że ludzie za chwilę być może będą chcieli wyszukiwać z jego pomocą informacje w sieci. Bo przecież tego bota można o wszystko zapytać i na wszystko będzie miał jakąś odpowiedź. No właśnie, ale jaką? Jaką? Czy to będzie odpowiedź prawdziwa, czy to będzie odpowiedź dezinformująca? To jest pytanie ode mnie. I Google ekspresowo jeszcze w grudniu ubiegłego roku zwołało spotkanie między innymi z udziałem Larry'ego Page'a i Sergeja Brina, czyli ojców założycieli Google'a, którzy zostali wezwani przez obecne szefostwo firmy, czyli pana Sundara Pichai, po to, żeby skonsultować jak najszybciej strategię nowych produktów opartych o sztuczną inteligencję, bo oni zdali sobie sprawę, że właśnie ludzie wpadli w szał. Tak? Teraz trwa gorączka na algorytmy, na modele językowe i to jest produkt, który absolutnie trzeba mieć, który trzeba zbudować po swojemu i który trzeba jak najszybciej inkorporować do wyszukiwarki, do swoich już istniejących usług. Więc to, co obecnie wiemy, to to, że Google planuje jeszcze w tym roku wypuścić wyszukiwarkę wzbogaconą o jakiś model, który będzie działał w sposób zbliżony do tego czatu GPT. Nie wiemy, kiedy to będzie. No i wiemy, że ogólny kurs Google'a jest taki, że tych produktów związanych ze sztuczną inteligencją będzie w usługach koncernu coraz więcej. Warto tutaj wspomnieć o tym, że w chat GPT i w OpenAI zainwestował Microsoft. To jest inwestycja rzędu 10 miliardów dolarów. To jest absolutnie kupa kasy. A sama firma OpenAI po tym, jak ten chat GPT przyniósł jej światowy sukces, jest obecnie wyceniana na 29 miliardów dolarów. Więc warto sobie uświadomić, jaki rozmiar rynku to jest, jaka skala jaki faktycznie pęd do akceleracji wynalazków, postępu, nowych usług, nowych produktów. Sama nie wiem, jak to określić. Po prostu do akceleracji, która mi osobiście się wydaje bez sensu, tak? Bo kolejny raz wpadamy w sytuację, w której pracujemy nad czymś, wszyscy się na to rzucamy, a nie stworzyliśmy żadnych granic etycznych, w których powinniśmy się poruszać. Granice etyczne, mówię to bardzo teraz cynicznie i ironicznie, z pewnością sobie stworzą Chiny, bo w Chinach za pracę nad podobnym modelem językowym wzięła się firma Baidu. Baidu to jest odpowiednik Google'a. To jest gigant kontrolujący największą chińską wyszukiwarkę internetową. I to jest firma, która zapowiedziała, że ten ich chat GPT, nie wiemy jak się będzie nazywał, więc dlatego używam takiego porównania, zostanie wypuszczony na rynek w marcu, czyli w końcu kwartału, w którym aktualnie jesteśmy. To jest szok, dlatego że, tak jak już powiedziałam wcześniej, żeby wypuścić w pełni sprawny Large Language Model, czyli duży model językowy, trzeba go trenować parę lat na naprawdę gargantuicznych ilościach danych. To oznacza jedno. Baidu już teraz ma taki model i pracowało nad nim od dawna. Pracowało nad nim prawdopodobnie tak samo długo jak OpenAI. I jak się można spodziewać, to chiński model będzie powielał schematy chińskiej cenzury. Mówiłam już niejednokrotnie w moich audycjach, że internet w Chinach jest ściśle kontrolowany przez władzę. Mamy coś, co nazywamy wielkim chińskim firewallem, czyli taką w cudzysłowie wirtualną ścianę odgradzającą Chińską Republikę Ludową od reszty internetu. Mamy odpowiedniki zachodnich usług, bo zachodnie usługi takie jak Twitter, jak Facebook, jak Instagram są w Chinach oficjalnie niedostępne i mamy po prostu firmy technologiczne, które właśnie na tej niedostępności zachodnich usług zbudowały swoją potęgę. Tak? To są firmy takie jak Alibaba, jak Tencent, jak ByteDance, czyli firma, do której należy platforma TikTok. To są koncerny, które po prostu zbudowały się na tym, że w Chinach zachodni giganci są nieobecni. Więc jeżeli Baidu zbuduje swój model językowy i osadzi go w swojej wyszukiwarce i wypuści to na chiński rynek w marcu, no to można powiedzieć, że niewątpliwie Chiny mają nad Stanami Zjednoczonymi, niestety, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, przewagę. Warto sobie tutaj po prostu porachować, jak to wygląda czasowo i przekonać się, że szkolenie takiego modelu to jest coś, co Chiny robią już od dawna. Sztuczna inteligencja stosowana przede wszystkim w systemach rozpoznawania twarzy, w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w różnych mechanizmach, które mają wspierać aparat administracji państwowej w zarządzaniu tym gigantycznym krajem, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie bardziej lokalnym, bo prowincje chińskie, samorządy mają w takich kwestiach technologicznych dużo większą autonomię, niż by nam się mogło wydawać tak naprawdę. Ale tak czy inaczej ta sztuczna inteligencja to jest coś, co jest w Chinach naprawdę obecne i na co się kładzie olbrzymi nacisk. Dochodząc do tego tematu cenzury w Chinach, warto byłoby opowiedzieć sobie o problemach, jakie niosą ze sobą modele językowe, takie właśnie jak ChatGPT. Tak jak wspomniałam, to są problemy przede wszystkim etyczne. I na potrzeby tej audycji ja podzieliłam sobie je do kategorii takich jak prywatność, jak prawa autorskie, jak wykorzystywanie tych modeli do pisania właśnie prac zaliczeniowych czy egzaminów. I wreszcie jak powielanie uprzedzeń czy dopuszczanie się plagiatów. Są też tutaj kwestie zaufania i jest brak przejrzystości, który sprowadza się do tego, że my nie mamy możliwości kontroli ani wpływu i zrozumienia względem tego, skąd się wzięły wyniki, które aktualnie nam zaprezentował model. Dlaczego dostaliśmy taką, a nie inną odpowiedź? Nie wiadomo. Jeżeli ChatGPT wygeneruje w odpowiedzi na nasze zapytania jakiś tekst, de facto nie możemy go z niczego rozliczyć. Nie mamy wpływu na jego działanie w zasadzie żadnego, poza tym, że pytając go, rozmawiając z nim, dając mu czasami próbki jakiegoś tekstu, dostarczamy mu swoją pracą, swoimi działaniami kolejnych danych szkoleniowych, na których ten model będzie się po prostu doskonalił i można powiedzieć, że w ten sposób takie perpetuum mobile tej sztucznej inteligencji nakręcamy. Możemy chcieć zachęcić model, aby napisał wiersz na przykład w stylu Wisławy Szymborskiej. Celowo wzięłam tutaj na tapetę Wisławę Szymborską, bo muszę powiedzieć szczerze, że bardzo jej nie lubię. I wielkim zdziwieniem będzie, jeżeli się okaże, że ChatGPT faktycznie jest w stanie wygenerować fragment poezji, który imituje styl Szymborskiej, a poza tym imituje styl w zasadzie dowolnego twórcy. Pomyślmy o tym w kontekście cytowania takiej pracy. Jeżeli mówimy o prawach autorskich, warto zastanowić się, komu przypisać prawa autorskie za tekst, który model dla nas wygenerował. Jeżeli wiemy, że wygenerował wiersz przypominający do złudzenia teksty Szymborskiej, na pewno zrobił to posługując się jej tekstami. A więc komu przysługują prawa autorskie do tego, co właśnie otrzymaliśmy? Czy nam? Czy twórcom modelu? Czy osobom, które aktualnie pobierają tantiemy za pracę Szymborskiej? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że taka sytuacja podważa wyjątkowość każdego poety, każdej poetki, każdego pisarza, który ujmuje nas swoim stylem, którego pracę uwielbiamy. I to jest to, co łączy modele takie jak właśnie ChatGPT z sztuczną inteligencją generatywną w dziedzinie sztuk wizualnych, czyli algorytmami takimi jak DALL-E 2 albo Midjourney. One pracują na bazie tego, co już przeanalizowały, co już widziały. Jeżeli poprosimy algorytmy generujące wizualia o to, żeby stworzyły dla nas obraz w stylu naszego ulubionego malarza, dajmy na to Vincenta van Gogha, Alfonsa Muchy, Klimta, nieważne tak naprawdę, z olbrzymią dozą pewności otrzymamy w rezultacie jakąś grafikę, która będzie do złudzenia przypominała styl właśnie tego malarza. Dlatego, że otwarte źródła internetowe, o których na początku wspominałam, po prostu dostarczyły modelom materiału szkoleniowego. Midjourney, DALL-E 2 po prostu nauczyły się stylu znanych malarzy. Nauczyły się wręcz technik malarskich, co było przedmiotem wątpliwości społeczności artystycznej względem firmy Adobe, która w swoich warunkach korzystania z usługi w Photoshopie zawarła taką klauzulę, że sztuczna inteligencja może być trenowana na czynnościach, które artyści podejmują na swoim wirtualnym płótnie. A ten zapis wzbudził koszmarne kontrowersje, które rozlały się po internecie naprawdę szeroko i firma wyjaśniła, że przecież z tego programu przekazywania wiedzy sztucznej inteligencji można się wypisać. No tak, no co z tego, że można się z niego wypisać, jak znajdzie się te ustawienia po 3-4 miesiącach korzystania z programu, który nas po prostu dopisał do tego automatycznie. I to jest problemem. To dopisanie automatyczne jest problemem, a nie to, że nie można się wypisać, bo nawet jeżeli można, to po prostu w pierwszym rzędzie zostaliśmy tam automatycznie przez Adobe zapisani. Jeżeli algorytmy potrafią wygenerować pracę literacką czy wizualną do złudzenia, przypominającą stylem styl naszych ulubionych autorów czy też artystów, to tak naprawdę po co nam sztuka? Po co nam literaci? Po co nam malarze? Po co nam fotograficy? To są problemy, do których za chwilę dojdziemy. Kolejną kwestią, która wynika z tego, na jak wielkich modelach operujemy i jak gargantuicznych rozmiarów są bazy danych, na których te modele się uczą, jest kwestia prywatności. Wiemy już o tym, że w bazie Lion 5B, która była wykorzystywana do trenowania generatywnej sztucznej inteligencji tworzącej obrazy, wykorzystano na przykład zdjęcia medyczne, rentgenowskie różnych osób. I wiemy o przypadku osoby, która w rezultacie działania algorytmu dostała po prostu kopię swoich zdjęć i była z tego powodu bardzo zdenerwowana. No, delikatnie rzecz ujmując, tak, to jest po prostu olbrzymie naruszenie prywatności, jeżeli nasze USG czy nasz rentgen nagle ląduje w bazie danych, na której uczy się sztuczna inteligencja i później znajdujemy to w odpowiedzi na jakiś prompt, na jakieś zapytanie, które temu wpiszemy, to może naprawdę stanowić powód do zmartwienia, mówiąc oględnie. Jeśli chodzi o ChatGPT, to problem ten powieli się, kiedy mówimy o informacjach pozwalających na identyfikację konkretnych osób. To są po prostu dane osobowe. Mówimy tu o numerach telefonów, o adresach, o datach urodzenia, imionach i nazwiskach. Jeżeli takie dane wyciekną na przykład w wyniku cyberataku na jakąś platformę, na której je umieściliśmy, no to nie jest wykluczone, że taki model jak ChatGPT nie będzie się właśnie trenował na wykradzionej bazie danych i po prostu nie znajdzie naszych danych w jakimś otwartym źródle. Uprzedzenia, powielanie stereotypów, wzmacnianie podziałów społecznych, kolejna odsłona trosk, jakie może nam ściągnąć na głowę fakt, że dane są z otwartego internetu. Dlatego, że internet to są owszem fajne rzeczy. To jest projekt Gutenberg, gdzie mamy klasykę światowej literatury dostępną za darmo na czytniki. Ale to są też jakieś strony, na których na przykład mamy treści antysemickie, dezinformujące na tematy medyczne, antyfeministyczne i tak dalej, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taki model może się uczyć właśnie na tekstach, które zawierają tego rodzaju postawy, no to nie zdziwmy się, że później teksty, które będziemy od niego otrzymywali w odpowiedzi na nasze zapytania, również będą miały znamiona antysemityzmu, innych form rasizmu albo nacjonalizmu i tak dalej. Tutaj wchodzi problem moderacji, o którym też pisałam artykuł. Też można go znaleźć w Cyber Defense 24. Artykuł, który wzbudził gigantyczne kontrowersje w Polsce i szczerze nie spodziewałam się, że wyleje się na mnie po tym artykule taki hejt. Okazało się, że OpenAI korzystało do moderacji treści szkoleniowych dla algorytmu z usług takiej firmy outsourcingowej, która zatrudniała do tego celu osoby z Kenii. Osoby z Kenii, które pracowały za 1,2, może czasami 2 dolary za godzinę i na przykład miały do czynienia w ciągu 7-godzinnej zmiany z koniecznością czytania licznych opisów brutalnych morderstw, gwałtów, kazirodztwa, okaleczania, tortur na ludziach i na zwierzętach, w ogóle nie wgłębiając się w szczegóły. Tam też były opisywane przypadki treści, w których opisywano akty doprowadzania dzieci do innych czynności seksualnych przez dorosłych, czyli po prostu pedofilii. I ci moderatorzy z Kenii, którzy zarabiali te 1,2, góra 2 dolary za godzinę, oni się po prostu czuli zniszczeni psychicznie przez to, z czym mieli do czynienia. Więc ta firma OpenAI w końcu się wycofała z tej współpracy. Ten kontrakt zakończono. Pracownicy nie dostali za to żadnej rekompensaty. Z tego, co się dowiedziałam, mogli uczestniczyć jedynie w grupowych sesjach, które miały stanowić taki ukłon firmy w stronę dobrostanu psychicznego. Ale tak właśnie wygląda moderacja. Ja dostałam po tym tekście mnóstwo komentarzy, które były hejterskie. I zastanawiam się, jak to działa. Dlaczego wśród osób, które korzystają z nowych technologii, zwłaszcza tych, które są wobec nich nastawione hiperentuzjastycznie, panuje taka gorączkowa chęć napisania mi, że przecież ja też korzystam ze smartfona, tak? A w tym smartfonie jest kobalt, który wydobywają afrykańskie dzieci. Korzystam z mediów społecznościowych, w których moderacja wygląda tak samo jak w tym czacie GPT. Ja na to odpowiadałam na początku, pisząc tak, wiem, bo wiem przecież o polskiej firmie, która zatrudniała pracowników pracujących na rzecz koncernu Meta, dawniej Facebook, którzy również byli odpowiedzialni za moderację treści, za flagowanie nagrań wideo, które nie nadają się do monetyzacji, tak, czyli do wyświetlania przy nich reklam, bo właśnie zawierają na przykład jakieś bardzo brutalne sceny albo jakieś treści niedozwolone. I ci wszyscy pracownicy pracujący dla Mety zostali przez tego pośrednika zwolnieni, kiedy okazało się, że wytrenowali algorytm, który może przejąć ich obowiązki. I to zwolnienie masowe przyszło w zasadzie w miesiącu, w którym zaczęła się pandemia. Więc tak, ja mam świadomość tego, jak wyglądają te realia. Ja mam świadomość i piszę o tym od lat, używając narzędzi, z których korzystamy my wszyscy, tak? Bo gdybym nie korzystała z tego smartfona, gdybym nie korzystała z tego komputera, to nie dotarłabym z tymi tekstami do swoich odbiorców, bo bym ich nigdy nie napisała. Ale to, że świat jest tak urządzony, to, że mamy w telefonach kobalt wydobywany w warunkach niewolniczej pracy, to, że moderatorzy w Kenii za 1-2 dolary czytali takie rzeczy przez 7 godzin dziennie, to nie uzasadnia tego, żebyśmy nie walczyli o to, żeby było trochę lepiej. Bo jeżeli zaczniemy się temu sprzeciwiać, to jak wiemy, czasami okazuje się, że sprzeciw ma sens. Warto w tym momencie odwrócić się do firmy OpenAI i spojrzeć na to, kto ją założył. Jak już wspomniałam, ta organizacja powstała w 2015 roku. A jej ojcowie założyciele to m.in. Elon Musk i Peter Thiel, czyli ludzie, którzy zrobili bardzo dużo złego dla świata nowych technologii i dla świata etyki. Okej, przyczynili się do niesamowitego postępu. Dzięki nim mamy absolutnie hitowe wynalazki. Mamy PayPala. Mamy Starlinki, które walczą na Ukrainie, dzięki którym Ukraińcy mają internet. No ale mamy też kryzys związany z wolnością słowa, po tym jak Musk przejął Twittera. O tym, jak ten kryzys wygląda i czy wolność słowa można kupić. Muskowi ewidentnie wydawało się, że tak. Opowiadam w 10 odcinku Techspresso i można się do niego cofnąć i wysłuchać. I zarówno Elon Musk, jak i Peter Thiel określają się jako ludzie działający dla dobra ludzkości, całej ludzkości. I OpenAI, kiedy powstało, też miało być organizacją, która będzie tworzyła dobrą, etyczną, sztuczną inteligencję dla dobra całej ludzkości. Więc jeżeli ta etyka opiera się właśnie na tym, na wykorzystywaniu ludzi z globalnego południa do moderacji arcybrutalnych treści za głodowe stawki, to ja dziękuję. Znowu globalne południe usprawnia technologię, która będzie wykorzystywana przez białych, bogatych facetów z Doliny Krzemowej. Historia się powtarza po stokroć. I warto spojrzeć na to z perspektywy tego, że ci zwolnieni polscy pracownicy pośrednika, który oferował Mecie usługi moderacji, to też jest takie globalne południe. My nawet nie dostrzegamy jako Polska, jako cyfrowa kolonia Big Techów, że też się do tego globalnego południa zaliczamy. No a niestety tak właśnie jest. To, co było w tych komentarzach, już kończąc temat tego, co tam zakwitło, to, co było dla mnie najbardziej oburzające, to były te wszystkie wypominki w stylu, no ale przecież Polacy też tyle zarabiali. 10 lat temu Polacy zarabiali 2 dolary na godzinę. Czyżby Kenia nas doganiała? Literalnie taki komentarz przeczytałam, okraszony jeszcze głupim uśmieszkiem. A my wciąż mamy niesamowicie słabą pozycję na świecie. Nie jesteśmy żadnym mocarstwem. Nie jesteśmy żadną potęgą. Jesteśmy bardzo licznym, bardzo dużym krajem w samym środku Europy, który ma szansę teraz odegrać bardzo ważną rolę w historii, bo jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i NATO i za tą granicą jest wojna. Ale poza tym jesteśmy krajem, który jeśli chodzi o politykę cyfrową, o troskę o dobrostan swoich obywateli w starciu z wielkimi firmami technologicznymi, jeśli chodzi o kolonizację cyfrową, nigdy nie miał rozumu we właściwym miejscu i bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło. Nie wiem, czy tego doczekamy, no ale miejmy nadzieję, że tak. Więc to są wszystko kwestie związane z etyką sztucznej inteligencji, z etyką modeli językowych, takich jak ChatGPT. Kwestie, o których na co dzień nie myślimy, bo skupiamy się na takich chwytliwych nagłówkach o tym, czy modele zastąpią pisarzy, artystów, lekarzy, programistów, wstaw dowolne. We wstępie do tego odcinka powiedziałam, że postaramy się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Moja odpowiedź brzmi nie, nie zastąpią. Dlatego, że sztuczna inteligencja, choćby nie wiem, co obiecywali jej twórcy, nie potrafi rozpoznawać ludzkich emocji. W serwisie Techspresso można przeczytać taki tekst dotyczący wykonywania muzyki przez roboty. Twórcy tych robotów twierdzą, że ich wynalazki właśnie posiadły tę zdolność rozpoznawania ludzkich emocji, reagowania na emocje publiczności. Tak, posiadły o tyle, o ile mają wbudowaną kamerę, która właśnie na podstawie rozpoznawania twarzy i zdefiniowanych wcześniej przez naukę danych potrafi zaklasyfikować uśmiech jako reakcję radości, podniesiony tembr głosu jako wyraz zachwytu i nic poza tym. Sztuczna inteligencja nie jest inteligentna. Potrafi skompilować za nas dane ekonomiczne, co pokazał serwis CNET, który przez parę miesięcy eksperymentował z wykorzystaniem bota właśnie do pisania prostych artykułów. Potrafi zestawić tabele sportowe, co wiemy dzięki depeszom agencji Associated Press. Ale nadal nie napisze reportażu, który będzie uwzględniał wszystkie odcienie szarości towarzyszące często sprawom reporterskim. Być może idealnie będzie wyłapywać błędy w kodzie. Być może będzie generować absolutnie nieodróżnialne od siebie cyfrowe grafiki, ilustracje do gier, książek, ale nie zastąpi prawdziwych artystów, bo prawdziwy artysta zawsze będzie ujmował w swojej pracy coś więcej niż tylko zdolności techniczne obróbki materiału, środków, mediów. Zawsze prawdziwy artyzm będzie miał w sobie coś poruszającego ludzką duszę. Czy obrazy generowane przez AI poruszają ludzką duszę? Niekoniecznie, są przede wszystkim kiczowate. Ta estetyka może się podobać lub nie, ale ona jest stuprocentowo generyczna. Ona nie zawiera w sobie nic, co przykuwałoby naszą uwagę, co zawierałoby treści symboliczne, jakie w swoich dziełach potrafią zakodować prawdziwi artyści. I tym prace sztucznej inteligencji zawsze będą się różniły od prac człowieka. Wielką szkodą jest jednak, że wdrożenie rozwiązań opartych na takich modelach pogłębi nierówności społeczne, nierówności, które i tak już są olbrzymie i które automatyzacja, robotyzacja znacząco zwiększają. To jest konsekwencja postępu, której organizacja OpenAI ewidentnie nie bierze pod uwagę. Bo tak jak już powiedziałam wcześniej, jest to organizacja białych, bogatych braciszków z Doliny Krzemowej. Tam nie ma problemów takich jak bezdomność, długi, niespłacony kredyt mieszkaniowy. Mówię to raczej symbolicznie, bo o dramatach pracowników sektora technologicznego, którzy zostali z dnia na dzień właśnie zwolnieni choćby przez Elona Muska z Twittera, było mnóstwo tekstów o tym, że zostali właśnie na bruku z kredytem czy z kuracją niepłodności, za którą nagle nie mają czym zapłacić. Ale takie problemy są nieobecne w myśleniu ich szefów. Więc może jednak ta wizja sztucznej inteligencji, która służy ludzkości, powinna pozostać w świecie fikcji, tam gdzie jest jej miejsce. Póki co cieszmy się, że rewolucji nie ma i dopóki nie opanujemy generowania ludzkich emocji przez sztuczną inteligencję, dopóki nie opanujemy odróżniania prawdy od fałszu, to tej rewolucji nie będzie. Pytanie tylko, czy to my się obronimy, bo tu nie chodzi o to, jak szybko będzie rozwijać się sztuczna inteligencja, a raczej o to, jak prędko my będziemy się degradować. Bo czasami mam wrażenie, że to, co prawdziwe, nie ma już dla nas żadnej wartości, a emocje sprowadzają się tylko do tych najsilniejszych, wzbudzanych właśnie przez polaryzację. To są pytania, na które sobie należy odpowiedzieć. Nie jak szybko rozwijać się będą algorytmy, tylko jak szybko my będziemy dalej upadać. Ode mnie w tym 13 odcinku to wszystko. Jeżeli podoba Ci się audycja, czytasz serwis, mój Instagram, coś Ci daje pozytywnego, czerpiesz z nich jakąś wiedzę, wesprzyj projekty Techspresso na Patronite, to jest adres patronite.pl/Techspresso. Można oczywiście dopisywać się do newslettera, zapraszam do grupy na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie.